Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Przestrzeń otwarta.
Gdzie nogi poniosą.
Dzień dobry, dziś witam Państwa z Dubiecka. Jestem w prywatnym Muzeum Skamieniałości i Minerałów. Ze mną właściciel Robert Szybiak. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj spotkać, bo jakieś pudła stoją.
Tak, tutaj dużo kartonów i pudełek, musimy się przez nie trochę przemieszczać, bo właśnie wróciłem z wystawy Skamieniałości Fliszu Karpackiego, czyli dokładnie skamieniałości, które pochodzą tutaj z naszego terenu, z okolic Dubiecka. Wystawa odbyła się w Lwówku Śląskim na bardzo dużym wydarzeniu paleontologicznym. Była naprawdę wielkim zaskoczeniem dla wielu osób, a szczególnie też dla naukowców.
A dlaczego była takim zaskoczeniem? Czy chodzi o to, że tak cenne eksponaty pan przywiózł, czy o to, że to prywatna kolekcja, którą pan gromadzi od lat?
Myślę, że dwie te sprawy razem połączone, bo naprawdę pokazałem im tam niesamowite właśnie okazy z naszego terenu. Nie spodziewali się, że takie rzeczy na Podkarpaciu można znaleźć, prawda?
Ja się też nie spodziewałam, jak pierwszy raz tutaj dotarłam, byłam też ogromnie zaskoczona. Ile w sumie tych okazów udało się panu przez te lata zgromadzić? Ile to już lat?
Ponad 40 lat zbierania okazów. Myślę, że najciekawsze dla nas to są właśnie te tutaj z naszego terenu, czyli są to właśnie na przykład kości ssaków z pleistocenu, mamuty, nosorożce włochate, jelenie olbrzymie. No i oczywiście te skamieniałości właśnie Fliszu Karpackiego, czyli głównie ryby, ale są też owady, są rośliny, są też ptaki, które są ewenementem na skalę świata, bo są to ptaki z grupy wróblowych, gdzie występują bardzo rzadko w skamieniałościach. W muzeum mam dwa takie ptaki, a na świecie jest znalezionych 6 okazów.
Już ma pan 1/3 kolekcji.
Tak jest, dokładnie. Światowej kolekcji tych najstarszych ptaków wróblowych.
Jesteśmy ciągle jeszcze na początku naszej drogi. Nie sposób pójść od razu dalej. Tu są właśnie te kości.
To jest Dolina Sanu, Dolina Wisłoka, czyli dokładnie tutaj nasz obszar. Też jest to wielkim zaskoczeniem dla wielu osób, że takie kości są tutaj, a nie gdzieś na Syberii czy w Ameryce Północnej, bo bardziej nam się to tak kojarzy.
A jak to się stało, że są tutaj?
W epoce lodowcowej te zwierzęta tutaj żyły. Oczywiście te kości są często też naniesione, przemieszczane, bo mieliśmy tu lodowce. Oprócz tego rzeka też to transportuje, ale takie nagromadzenie w Polsce tych kości właśnie tutaj jest największe.
Na naszym Podkarpaciu.
Tak jest, dokładnie.
Robią wrażenie te kości ogromne. Państwo to będą mogli zobaczyć na zdjęciach, ale która to kość mamuta?
Są kości mamutów, mamy kość udową, mamy kość łokciową, kość ramieniową, ale oczywiście też są ciosy mamutów dość pokaźnych rozmiarów, a mimo wszystko są to fragmenty tylko tych ciosów, bo one dochodziły do 4,5 metra długości. No i tutaj na przykład zęby, także kręgi z kręgosłupa, przekrój właśnie przez ten cały szkielet mamuta.
Skąd wiadomo, że to jest rzeczywiście kość mamuta? Wiele tych fragmentów wygląda tak jak jakiś kawałek drewna, czy kawałek jakiegoś zwykłego kamienia. No nie domyśliłabym się. No to wiadomo, że ja nie mam
tej wiedzy.
Oczywiście,
że tak czasem jest. To jest też tak, że no są czasem rzeczy oczywiste, a czasem w zasadzie w ogóle nie wiadomo, z czym mamy do czynienia. Dlatego moje muzeum współpracuje i z Polską Akademią Nauk w Krakowie, również z Uniwersytetem Warszawskim. Czasem mam konsultacje w Uniwersytecie Wrocławskim, także no, naukowcy włączają się w to działanie. Mam tu badane kości, nawet badane kości metodą węglową. Często mam tutaj pytanie od zwiedzających, czy to wszystko jest prawdziwe. No zapewniam, że jest prawdziwe.
Tutaj z kolei cudowne
tak,
muszle.
No to po tej drugiej stronie naprzeciw kości mamy skamieniałość już różnych gromad zwierząt. Te w zasadzie są z różnych miejsc już Polski i nie tylko. To jest taki przekrój. Są ślimaki, są małże, są ramienionogi, amonity, belemnity, trylobity, czyli taka czołówka właśnie tych skamieniałości.
Muszle amonitów, czyli to muszle?
Ale czyli morskich zwierząt, które żyły głównie w okresie jury i kredy. Można to w zasadzie porównać do dinozaurów, bo dinozaury wtedy dominowały na lądach, a amonity dominowały w morzach. Też wyginęły właśnie 65 milionów lat temu. Amonit był drapieżnikiem, wyglądał mniej więcej tak, jakbyśmy ośmiornicę włożyli do muszli.
Schodzimy troszkę niżej, bo pod całym pana domem w piwnicach są ukryte te skarby. Tu są rzeczy odciśnięte w skałach.
To znaczy może nawet nie do końca odciśnięte, bo one rzeczywiście tam są. Są kości przestrzenne w formie 3D, można tak to nazwać współcześnie. Tu są właśnie te skamieniałości Fliszu Karpackiego, czyli są to głównie ryby, kraby, rośliny. 30 milionów lat temu na Podkarpaciu, jak również w Małopolsce, było Morze Oligoceńskie. I dno tego morza to był ogromny osad, prawda? I cokolwiek ten osad wpadło, to już tam zostawało. W zasadzie to dno morza to są łupki, które mamy na naszym terenie, czyli skały łupkowe właśnie zwane fliszem karpackim. Trzeba te łupki rozłupywać, aż trafimy na jakąś rybę czy jakiś inny okaz.
To wokół Dubiecka pan tego szuka, znaczy, czy jednak trochę dalej?
Troszeczkę dalej, wokół Dubiecka również, ale to jest teren powiedzmy w granicach Rzeszów, Brzozów, Arłamów. Ten obszar, że tak powiem, jakby przeszukuje.
Tutaj ryby na kolejnych łupkach. One się po prostu zachowały w tych łupkach.
Tak, mamy ten łupek, który uderzymy nożem, on nam się rozłupuje na płytkę i w środku mamy właśnie konkretne kości ryby. Prawda?
Aha. O, czyli to jest tak?
Odcisk tej ryby jest tu z drugiej strony, dlatego w zasadzie nie do końca jest dobrze mówić odciski o skamieniałościach.
Tak, no bo po prostu to są...
Czasem oczywiście są odciski, zostaje odcisk po muszli, po jakiejś kości i tak dalej, ale często występują skamieniałości rzeczywiste. One zostawiają odcisk jakby z drugiej strony skały. Setki, może tysiące kilogramów trzeba przełupać, żeby naprawdę trafić na coś fajnego.
A tu jest po prostu pięknie. Tamte skamieniałości może z punktu widzenia naukowego są najcenniejsze, ale to jest takie pomieszczenie, mogę powiedzieć, moje ulubione, bo to jest tyle tych skał tak urokliwych i tak kolorowych.
W zasadzie no, jesteśmy w miejscu, gdzie są minerały. Ogólnie powiem, że Podkarpacie jakoś nie jest bogate w takie super ciekawe minerały, aczkolwiek czasem można coś fajnego trafić, szczególnie na przykład w Bieszczadach. I tu właśnie są piękne rudy żelaza bieszczadzkie w kolorach takich tęczowych, turgity, limonity. Są też drobne kryształy górskie. Kryształy górskie w Bieszczadach może nie są duże, bo powiedzmy, jeżeli znajdziemy kryształ na 2 cm, to już jest na Bieszczady dość sporych rozmiarów. Na świecie powiedzmy taki pół metra to jest taki w miarę, ale one są za to bardzo piękne. Nazwane też często diamentami marmarowskimi ze względu na swoją czystość, przejrzystość. Czasem praktycznie można powiedzieć, że ich nie widać.
A te na przykład?
Tak, ale oprócz tego mnóstwo innych kwarców w różnych postaciach, czyli kryształ górski, ametyst, czy właśnie agaty, piękne minerały, które nie mają kryształów, ale mają taką budowę pierścieniową właśnie w różnych kolorach.
Przepiękne są te agaty, skąd one pochodzą?
Polska to jest Dolny Śląsk, bardzo bogaty w minerały, Góry Świętokrzyskie, ale ogólnie tutaj dużo minerałów jest z różnych krajów, czyli głównie z Maroka, z Brazylii, z Indii i tak dalej.
Mhm. Malachity, mika też ciekawie wygląda.
Tak, dokładnie, no, są mnóstwo. Też gipsy. Gips nam się raczej kojarzy z jakimś proszkiem,
tak,
prawda,
białym,
do łatania dziur, a tutaj mamy piękne różne formy krystaliczne gipsów. I to w zasadzie jest minerał, który też na Podkarpaciu występuje. Bardzo ładne gipsy są w okolicy Rzeszowa, które tam właśnie widać na dole.
Też bym nie skojarzyła zupełnie, tak, no bo to szara skała i błyszcząca.
Błyszcząca.
A tu powiedziałabym na pierwszy rzut oka, że to po prostu jest pień drzewa.
No i tak właśnie dokładnie jest. To są właśnie skamieniałe drewna. Drewno pięknie zachowuje się w skamieniałościach. Często jest to drewno skrzemieniałe, czyli zamienione w krzemień, ale wręcz z zachowaną dokładnie całą strukturą drewna, czyli są słoje, pęknięcia, które wcześniej były, jak były to jeszcze drewnem, są często dziury po robakach i tak dalej, nawet z wypełnionymi koprolitami, czyli po prostu odchodami skamieniałymi.
Cudowne rzeczy tutaj są. O wszystkich niestety nie opowiemy, ponieważ audycja nie jest długa. A kiedy można zwiedzać Pańskie Muzeum? Czy trzeba wejść na stronę internetową, znaleźć numer telefonu i po prostu się umówić?
No w taki sposób najlepiej. W zasadzie nie ma tutaj godzin otwarcia, no bo mieszkam na górze, to o każdej porze mogę tutaj przyjść, prawda? Jeżeli ktoś będzie o 21:00, to też otworzymy muzeum. Także najlepiej umówić się na spotkanie.
Moim przewodnikiem po prywatnym Muzeum Skamieniałości i Minerałów był Robert Szybiak. Dziękuję.
Dziękuję
serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Gdzie nogi poniosą.
Partnerem audycji jest województwo podkarpackie. Przestrzeń otwarta.